Skutki katastrofy ekologicznej na Odrze będziemy odczuwać przez wiele lat, mówią ekolodzy, ale minister klimatu i środowiska zapewnia, że woda z ujęć wzdłuż rzeki jest zdatna do picia. O czym trzeba pamiętać, gdy nadchodzi burza i intensywny deszcz? Kilka dobrych rad dla przypomnienia od strażaków. Nawet dekadę może potrwać odtworzenie w Odrze ekosystemu sprzed skażenia. Mówi w rozmowie z RMF FM ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, który od lat prowadzi działania edukacyjne związane między innymi właśnie z Odrą. W katastrofie ekologicznej ucierpiały nie tylko ryby, ale też mięczaki, płazy i gady. Pełnych konsekwencji skażenia na razie nie można określić.
W momencie, kiedy wyławiamy z rzeki 15-letnie sumy, 15-letnie sandacze, 10-letnie karpie, to oznacza, że te gatunki już po prostu nie żyją. Aby ponownie zaczęły funkcjonować w rzece, potrzebna jest dekada. Na odrodzenie stanu ekologicznego rzeki z pewnością 10 lat to minimum. Miejmy tego świadomość, że woda w rzekach to jest woda płynąca. Zatem czym więcej czystej wody będzie spływać do Odry, tym szybciej ten problem po prostu zniknie. Ale aby czysta woda wpływała do Odry, musimy kontrolować wszystkie źródła zanieczyszczenia w całym dorzeczu Odry i to powinno się dziać non-stop, a nie tylko wyrywkowo.
Ekolog dodaje, że w ciągu tygodnia skażona partia wody powinna dotrzeć do Bałtyku. Woda z ujęć położonych wzdłuż Odry nadaje się do picia, tak zapewniła minister klimatu i środowiska. Ujęcia wody wzdłuż Odry są regularnie badane przez sanepid. Żadne z badań nie wykazało jakichkolwiek przekroczeń. Wszystkie parametry wody pitnej są prawidłowe, stabilne, w parametrach wysokich, zapewniła minister Anna Moskwa. Ostatnie badania śniętych ryb wyłowionych z Odry wykazały, że nie stwierdzono w nich ani obecności pestycydów, ani metali ciężkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odniosło się do dezinformacji dotyczącej rzekomego wniosku ukraińskiego MSZ o nadanie ważnej warszawskiej ulicy imienia Bandery. Dokument jest oczywiście fałszywy. Obiekty trwale zaangażowane w rosyjskie działania dezinformacyjne powielają fałszywe dokumenty o rzekomym wniosku strony ukraińskiej o zmianę nazwy ulicy Belwederskiej w Warszawie na ulicę Bandery. To dezinformacja. Tak przekazało na swoim Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tweet został zilustrowany grafiką, która zawiera fragment fałszywego pisma z nagłówkiem ukraińskiego MSZ, które miało rzekomo wnioskować o taką zmianę nazwy. Weryfikuj informacje i nie daj sobą manipulować, apeluje RCB. Mamy niemal w całej Polsce upały, a po nich mogą występować burze, lokalnie gwałtowne. O czym trzeba pamiętać jeszcze przed pogorszeniem pogody?
W momencie, gdy już wiemy, że zbliża się ta burza, pozamykajmy wszystkie okna, posprzątajmy tarasy, balkony, nie parkujmy samochodów pod drzewami. Jednocześnie nie parkujmy samochodów w nieckach terenu, gdzie przy tak intensywnych opadach deszczu może dojść do zalania tych samochodów. Jeżeli jedziemy samochodem, uważajmy na silne podmuchy wiatru wyjeżdżając za ściany lasu. Jednocześnie nie zatrzymujmy się w tym lesie, gdyż może dojść do powalenia drzewa na nasz samochód i nieszczęścia.
Radził młodszy brygadier Rafał Melnyk, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
Ludzie w faktach RMF FM.
Jeśli mogę, chcę szybko iść do przodu. Tak przyznaje w RMF FM najmłodszy student w Polsce, 15-letni Kamil Wroński. Od września będzie równolegle uczył się w liceum i kończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
Jak to jest uczyć się, chodzić na lekcje do liceum, jednocześnie będąc studentem?
No jest to dosyć ciekawe uczucie. Często pomagam klasie z matematyką, fizyką, informatyką czy chemią. No ogólnie jest to dla mnie fajna zabawa. Od września idę do drugiej klasy liceum.
Czyli za rok i jeszcze trochę matura. Już wiadomo, jakie będą przedmioty, jakie plany?
Planuję na pewno matematyka, fizyka, może informatyka, angielski.
Te przedmioty też są teraz na studiach, prawda? Więc...
No tak, więc tutaj przerabiam to na studiach, już trochę sobie z tym radzę. I ogólnie lubię też te przedmioty.
Z Kamilem Wrońskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz, a całą rozmowę z najmłodszym studentem, między innymi o jego zawodowych planach, mamy na rmf24.pl. Pobraliśmy 150 próbek. To jest zdecydowanie za mało. Przez 3 dni po stwierdzeniu pierwszych śnięć powinniśmy zrobić tak zwane badania transektowe na całej długości odry. Nie tylko badania wody, ale też osad denny, inne organizmy wodne. Powinno się je badać nawet co godzinę, żeby mieć sygnały, co się zmienia w wodzie. Powiedział w rozmowie w południe w RMF FM profesor Zbigniew Karaczun, sozolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej.
Proszę zauważyć, że do tej pory nie powołano żadnego sztabu naukowego, kryzysowego, który by mógł próbować tak naprawdę określić działania, które powinny być podjęte, żeby zapobiec rozprzestrzenieniu się tych skutków.
W ogóle naukowców nie dopuszczono właściwie, nie brano pod uwagę od samego początku ich opinii. To wszystko spoczywa na barkach Generalnej Dyrekcji Inspekcji Ochrony Środowiska i na urzędnikach, a nie na naukowcach.
Proszę to pytanie zadać pani minister czy panu premierowi. Na pewno nie mnie, dlatego że ja tego po prostu nie rozumiem. Znaczy, mamy tak naprawdę naukowców, mamy uniwersytety, mamy Polską Akademię Nauk, mamy Państwową Radę Ochrony Środowiska. Do żadnego z tych ciał, według mnie, według mojej wiedzy, rząd się nie zgłosił.
A ma pan jako naukowiec dostęp chociaż do wyników badań, które są prowadzone przez służby?
Nie mam dostępu, nie mam również dostępu do tych wyników badań jako członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Tak. Premier zapowiadał też wczoraj przy okazji tej konferencji w Urazie ten cały program, takiej propagandowej nazwie. Premier kilkukrotnie próbował sprzedać ten przekaz. Odradzanie Odry to się nazywa. I będzie polegało na ponownym zarybianiu. Premier wyrysował taką wizję, że właściwie zaraz ta rzeka będzie czystsza niż była. Ile właściwie, skoro pan mówi, że wymarły całe pokolenia ryb, kilkunastoletnie ryby, to ile tych ryb trzeba byłoby z powrotem wpuścić do rzeki i skąd je wziąć? Jak taki proces zarybiania, odnawiania rzeki w ogóle wygląda?
Znaczy, ja przepraszam, ale to aż mi się ciśnie. To ja rozumiem, że z odrą i z zarybianiem odry będzie tak jak z milionem samochodów elektrycznych, które po Polsce miały już dzisiaj jeździć, czy z budową Lux Torpedy, czy promu bałtyckiego. To nawet jeżeli wypuścimy w przyszłym roku na rybek, to będziemy musieli czekać 15-20 lat na to, żeby się ten ekosystem odrodził. Proszę popatrzeć, znaczy jeżeli państwo przypominacie i widzieliście te zdjęcia z wyławiania tych ryb, to są często okazy, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To są prawie metrowej długości sumy i inne ryby, które tam, żeby żyć, musiały naprawdę przeżyć kilkadziesiąt lat. I tego się nie da odrodzić. To nie będzie proces. Przyroda nie jest czymś takim, że to myśmy mówili to już kilkukrotnie. Znaczy, dla mnie to jest kolejny kryzys ekologiczny wywołany przez tą władzę, dlatego że przypominam, że 5-7 lat temu tak naprawdę mieliśmy Lex Szyszko i mówiliśmy o tragedii wycięciu 3 milionów drzew w Polsce. Później mieliśmy Puszczę Białowieską, wycięcie części Puszczy Białowieskiej. Mówiliśmy, że to jest katastrofa i no, nic gorszego się nam nie zdarzy. Ja tak naprawdę nie wiem, co się stanie jeszcze. A przyroda nie jest czymś takim, że dzisiaj ją zniszczymy i jutro będziemy mieli to samo. Przyroda uzyskuje równowagę przyrodniczą przez długi okres czasu. To musi minąć kilkadziesiąt lat, żebyśmy wrócili do tego, co było. Ta rzeka, ci ludzie, którzy na przykład na tej rzece łowili ryby, jakby od niej byli uzależnieni, stracili swoje miejsce pracy. A o tym się w ogóle tak naprawdę nie mówi w tej chwili. Nie mówi się o tym, jak samorządy, które są położone nad Odrą, straciły w wyniku tego, że od 3 tygodni ludzie w zasadzie powinni uciekać od tej rzeki, nie chodzić jej brzegami.
W tym kontekście rozumie pan, dlaczego nadal nie jest wprowadzony stan klęski żywiołowej na terenach nadodrzańskich?
Nie rozumiem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Ja znowu proszę pytać pana premiera, bo to nie są pytania do mnie kierowane.
Na koniec jeszcze chciałem pana, panie profesorze, zapytać, bo też wielokrotnie mówiliśmy o tej, pan wspominał o tej opieszałości w działaniu urzędników, polityków, rządu, w tym jak zlekceważono ten problem. Czy gdyby służby zaczęły działać zaraz po tych pierwszych sygnałach na koniec lipca czy na początku sierpnia, czy można było w jakiś sposób uchronić, zabezpieczyć Odrę, żeby ta fala toksyn nie poszła dalej, albo czy można było zminimalizować jakoś straty?
Ja myślę, że na pewno można było minimalizować straty. Znaczy na pewno nie uniknęłoby się pewnie dużych strat dużej ilości zabitych ryb. Natomiast na pewno można było minimalizować straty, bo gdybyśmy wiedzieli tak naprawdę, że jest to jakaś substancja chemiczna, która dostała się do wody i ona się przesuwa z falą odrzańską, to można było zastosować różnego rodzaju metody chemiczne, które by zmniejszyły toksyczność tego, co przesuwa się.
Wpuścić inne chemikalia, tak? Które by zneutralizowały te, które już zostały.
Albo to mogą być różne sposoby, które można, ale mniej więcej wiemy. To znaczy, tak jak dzisiaj w trakcie tej konferencji prasowej, cztery tygodnie po rozpoczęciu problemu, chwalił się pan minister Adamczyk, że stawiamy tak naprawdę zapory, no ale gdy te zapory stawiamy na końcu rzeki, mają przesuwać ryby tak naprawdę.
A na tym etapie jesteśmy coś w stanie doraźnie zrobić tu i teraz, na przykład wypuścić wodę ze zbiorników retencyjnych, żeby w jakiś sposób rozrzedzić, już, czy jest już za późno?
Ja myślę, że jest za późno. Znowu, no, mimo że mamy teoretycznie mamy laboratoria, teoretycznie robimy programy, tak naprawdę nie wiem, jaka jest przyczyna, więc tutaj podejmowanie takich działań, to, które będą ogłaszali politycy, że one są robione tak naprawdę po to, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się skutkom, będą robione tylko i wyłącznie na pokaz. Bez wiedzy o przyczynach my tak naprawdę nie wiemy, jak mamy reagować. A myśmy przespali tak naprawdę służby państwa przespały te kilka dni, kiedy można było wyłapać te przyczyny. Dzisiaj moglibyśmy wzbogaceni w tę wiedzę działać bardziej efektywnie i skutecznie.
Aż trudno znaleźć wymowny komentarz. Profesor Zbigniew Karaczun, sozolog, ekspert Koalicji Klimatycznej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Z profesorem rozmawiał nasz dziennikarz Szaroch Kowalski. Ja zachęcam do odsłuchania całej rozmowy. Jest dostępna na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.